Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu i oczywiście wszystkim słuchaczom.
Pani doktor, na początek zacytuję słowa prezydenta Andrzeja Dudy z niedawnego orędzia. Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Jednak z mojej strony nie będzie zgody na łamanie konstytucji, a z taką sytuacją mamy obecnie niestety do czynienia. Czy zgadza się pani ze słowami pana prezydenta?
Jak najbardziej. To znaczy, też mówię to od początku, od kiedy mamy do czynienia z tym niebezprawnym w mojej ocenie i w ocenie naprawdę bardzo wielu medioznawców, z bezprawnym przejmowaniem mediów publicznych, bo podkreślam to jednoznacznie. Oczywiście mogą zachodzić zmiany w funkcjonowaniu mediów publicznych. Nie ma jednego modelu tych mediów i rząd i tak jest skonstruowany system prasowy w Polsce, że rządzący mają wpływ na to. Może to komuś się podobać bądź nie, ale po prostu tak jest skonstruowany właśnie ten system mediów publicznych w naszym kraju. Zresztą w innych krajach również i musimy pamiętać, że nawet ten wzór, jakim jest dla wielu BBC, jest dokładnie w bardzo podobny sposób, znaczy w bardzo podobny, nawet bym powiedziała jeszcze bardziej bezpośredni wpływ polityków na BBC jest, ponieważ bezpośrednio premier powołuje od razu szefa tejże stacji i potem on po prostu układa sobie różnego rodzaju sprawy i według tego, jak to widzi. W Polsce ten system jest jednoznaczny. Zmiany mogą zachodzić po prostu personalne. Dzisiaj przez Radę Mediów Narodowych. Tak są skonstruowane ustawy. I żeby to zmienić, trzeba po prostu zmienić ustawę. Musi robić to Sejm, zatwierdzić Senat, podpisać prezydent. Koniec, kropka. Innego rodzaju działania. Na przykład te, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, są łamaniem prawa, lekceważeniem prawa, łamaniem konstytucji. I tutaj naprawdę nie ma wątpliwości. Nie da się tego inaczej interpretować. To naprawdę jest
wielki interpretacje...
skandal, to, co się dzieje dzisiaj.
Interpretacje pani doktor niestety się pojawiają. Profesor Ewa Łętowska uważa, że w sprawie mediów publicznych prawidłowo byłoby po prostu działać drogą legislacyjną albo poprzez kontrolę konstytucyjności ustaw blokujących reformy, ale jako, że naturalne drogi nie rokują sukcesu, dopuszcza działania takie, jak podjął minister Sienkiewicz.
No panie redaktorze, to znaczy, że możemy zgodzić się po prostu z filozofią taką, którą najbardziej obrazowo przedstawił Henryk Sienkiewicz. Henryk Sienkiewicz, nie obecny minister, jego potomek, w pustyni, w puszczy. Jak Kalemu ukraść krowę, to jest źle. Jak Kali ukraść krowę, to jest dobrze. I dokładnie w ten sam sposób tutaj myśli i nam przedstawia jako racjonalne działanie pani Łętowska. Tam, gdzie się nie daje zrobić czegoś zgodnie z prawem, mamy prawo to wszystko obchodzić, lekceważyć, czyli jeżeli nie mogę czegoś załatwić po swojemu, to po prostu tak będę naginać prawo, że po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Tylko godząc się na coś takiego, po prostu za chwilę będziemy w kompletnie w państwie, w którym będzie panował chaos i będzie w państwie, w którym o żadnej demokracji nie będziemy mogli mówić. Jeżeli nie będziemy przestrzegać tego prawa, to po prostu co stoi na przeszkodzie, żeby silniejszy zabierał coś słabszemu, żeby po prostu za chwilę rozstrzygać spory na ulicy zamiast na przykład w sądach i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest stawianie porządku prawnego, porządku politycznego na głowie. I tego typu po prostu trzeba mieć trochę cierpliwości. No niestety przecież rządzący nie dostali mandatu jeszcze większego niż mają dzisiaj. Myślę, że wielu ludzi, którzy głosowali na nich, myślę na tutaj na Platformę Obywatelską, na Trzecią Drogę czy na PSL, wcale nie godziło się na to, żeby nastąpiła taka destrukcja nie tylko w segmencie mediów, ale w innych segmentach także całego państwa. Przecież po prostu ani nie głosowali dokładnie za tym, nie wiem, żeby godzić się na przyjmowanie uchodźców, mimo tego, że byli przeciwko, powiedzmy, partii Prawo i Sprawiedliwość, ani nie godzili się na to, żeby na przykład no, w ten sposób no, rozstrzygać sprawy związane z mediami. Więc myślę, że to jest absolutna nadinterpretacja prawa i bardzo jestem zniesmaczona i zdziwiona, że ktoś, kogo Polacy przez lata uważali za autorytet prawny, jakim jest profesor Łętowska, no po prostu w ten sposób sposób dzisiaj jakby taką wypowiedzią przekreśla swój zawodowy dorobek.
Ja przypomnę i poproszę o skomentowanie tego, co było na początku, czyli z sytuacji, która miała miejsce w Sejmie i słów o przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów oraz Państwowej Agencji Prasowej. Czy pani zdaniem za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości te media były bezstronne i rzetelne?
To zacznijmy od Polskiej Agencji Prasowej. Nie wiem naprawdę, co pod tym kątem braku jakiejś rzetelności można jej zarzucić, kiedy budżet Polskiej Agencji Prasowej to jest zaledwie 20, mniej więcej 20% dotacji publicznej. Cała reszta pochodzi z po prostu obrotu rynkowego, z zysków, przychodów, które po prostu Polska Agencja Prasowa zarabia. Polska Agencja Prasowa jest najstarszym medium w naszym kraju, znaczy mówię w sensie publicznym. Istnieje już 105 lat. Była pierwszą powołaną instytucją medialną przez polskie państwo i dzisiaj sprzedaje swoje serwisy normalnie, jak agencja prasowa jest po prostu państwową agencją prasową, sprzedaje wszystkim mediom w Polsce. Od prawa do lewa, z góry do dołu, jakbyśmy ich nie analizowali, czy to są media społeczne, czy to są media komercyjne, czy to są media zagraniczne, czy to są media polskie. Po prostu mają, kupują, powtarzam, to się niestety płaci, to jest kilka tysięcy według mojej wiedzy, tutaj nie mam wiedzy takiej operacyjnej, bo niestety nie należę do tych, którzy mogą korzystać z serwisu papowskiego, ponieważ media, z którymi ja współpracuję na stałe, nie stać ich na to. To jest jedyna bariera, żeby korzystać z papu, ale wszyscy, największe media, które sobie możemy dzisiaj wymienić, czy telewizje, czy rozgłośnie radiowe, czy gazety, czy portale, korzystają z serwisu papowskiego. Nikt z nich by nie płacił, gdyby ten serwis nie był rzetelny, wiarygodny, solidny, na czas, po prostu super profesjonalny. Tak jest. Nie wiem tak naprawdę, z jakiego powodu pod tego typu wypowiedzi podciąga się pap. To jest po prostu zupełnie nieuzasadnione. Jeśli chodzi o media typu polskie rozgłośnie regionalne, to naprawdę trzeba bardzo dużo złej woli, żeby widzieć tam tylko i wyłącznie, nie wiem, upolitycznienie. Zresztą w jaki sposób dzisiaj się odpolitycznia te media, wstawiając osoby, które są jednoznacznie podporządkowane i bezpośrednio związane z politykami, którzy po prostu zarządzają dzisiaj całym naszym państwem. No przecież to jest naprawdę kuriozalne i wręcz wygląda czasem jak kpina z nas wszystkich. Kiedy minister kultury, który jest, ma rangę podpułkownika, bo był przez lata funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa, pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w pierwszym rządzie pana Tuska, więc to nie jest osoba w żaden sposób zawodowo związana z kulturą, z mediami i on dzisiaj po prostu jak słoń w składzie porcelany na prawo i lewo wszystkich zwalnia, rozdaje stanowiska, za chwilę podejmuje decyzję i tutaj nie mam wątpliwości, że podniesie za to konsekwencje i odpowiedzialność, bo w taki sposób depcząc sprawą, no po prostu nie da się tego utrzymać gdzieś w sądzie. Panie redaktorze, na jedno chcę zwrócić uwagę, dlaczego to jest takie skuteczne. Bo stoi za tym policja, stoi za tym aparat po prostu siły danego państwa, więc nie da się nie przejąć mediów publicznych. To będzie długi proces, żeby im nie wyrządzić tak naprawdę szkody i żeby one po prostu nie poniosły strat po tych działaniach, których jesteśmy świadkami od ponad 2 tygodni.
Pani doktor, czy nasza demokracja nie dorosła już do tego, by zmienić ustawę medialną? No, popatrzmy się choćby na Radę Mediów Narodowych. Tamta jednostronność polityczna, obojętnie czy to z lewej strony, czy z prawej, według tej ustawy, która w tej chwili funkcjonuje, no zawsze będzie. Czy da się uniknąć upolitycznienia w pewnym stopniu, mniejszym lub większym, mediów publicznych?
W mojej ocenie nie da się tego uniknąć i zawsze media publiczne w Polsce miały po prostu jakiś wydźwięk polityczny. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, komu w danym okresie sprzyjały. No, osoby, które miały większość w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w czasie, kiedy nie istniała jeszcze Rada Mediów Narodowych, po prostu w ten sam sposób konstruowały władzę mediów publicznych i w mojej ocenie jest naprawdę lepiej, żeby po prostu się działo to transparentnie, żeby się z tym pogodzić, że w momencie, kiedy ktoś wygrywa wybory, po prostu ma wpływ na obsadę personalną mediów publicznych i od tych osób zależy, w jaki sposób tę misję będą realizować. To rozwiązanie, które jest obecne, ma jedną zaletę, o której chcę powiedzieć, mianowicie obsadzając stanowiska w mediach publicznych, Rada Mediów Narodowych zwolniła niejako Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z tego permanentnego konfliktu i zabiegów o to, że kto tam z kim kiedy będzie i żeby po prostu zmieniać media publiczne. Byłam świadkiem, pracując w mediach publicznych przez wiele, wiele lat. Pełniłam także w latach 2007-2009 funkcję dyrektora lokalnego oddziału telewizji w Poznaniu. Znam to naprawdę także i z autopsji, i od kulis, jak to wyglądało. I to po prostu było jeszcze gorzej. Po prostu Krajowa Rada nie zajmowała się praktycznie niczym i więcej tylko zmianianiem i różnego rodzaju konfiguracjami personalnymi. Dzisiaj zajmuje się tym, do czego jest tak naprawdę powołana. Strzeże polskich interesów też w mediach elektronicznych. Mamy ponad 260 koncesjonowanych rozgłośni radiowych i telewizji. Przecież to jest ogromny biznes media elektroniczne, więc jest naprawdę co robić, czego pilnować i także na rynku tym międzynarodowym. Ale czy, szanowny panie redaktorze, to rozwiązanie, które jest obecnie, może się ostać tego? Nie wiem, od tego zależy wola po prostu parlamentu.
No to właśnie,
trzeba
pani
robić
doktor.
Na gruncie ścieżki parlamentarnej. Jak, a ustawy jak o pani... radiofonii i telewizji, ostatnie zdanie, przepraszam, że tak długo ciągnę. Uważam, że absolutnie trzeba znowelizować. Ona ma ponad 30 lat. W niewielkim stopniu, znaczy te zmiany, które w niej były, są już za małe w stosunku do rozwoju technologicznego chociażby mediów elektronicznych, więc absolutnie tak, ale róbmy to zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze legalnie przyjętej ustawy, a nie jakimiś kruczkami prawnymi.
Pani doktor, to w takim razie pytanie na koniec. Jak pani myśli, jak pani uważa, jak zakończy się ten konflikt? Konflikt o media publiczne, między innymi także tutaj regionalną rozgłośnię Radia Gdańsk.
Biorąc pod uwagę bezwzględność, z jaką dzisiaj postępują rządzący, myślę tutaj przede wszystkim o panu ministrze Bartłomieju Sienkiewiczu, niestety nie jestem optymistką i wydaje mi się, że się po prostu nie będą chcieli wycofać z żadnych tych zmian. Nie przeszkadza mu, że on, zatrudniając jakieś firmy ochroniarskie, ludzi silnych, którzy po prostu siłowo weszli do mediów publicznych, no, przejmuje je niejako je dewastując. Postawienie mediów publicznych w stan likwidacji to jest uruchomienie bardzo niebezpiecznego procesu, które po prostu zagraża dziedzictwu kulturowemu nas wszystkich, bo media te są naprawdę wielkim, wielkim dorobkiem całych pokoleń dziennikarzy i ludzi mediów. Więc po prostu nie zostaje nic innego, tylko bronić tego przed niszczeniem, przed dewastacją, przed na pewno jakimś rodzajem osłabienia ich pozycji, bo dzisiaj to się po prostu dzieje. Działając tak, jak się działa w telewizji publicznej, się po prostu daje na tacy prezent telewizji komercyjnym, Polsatowi.
Co widać w wynikach już teraz.
Prawda? Dokładnie tak. To są miliony strat, jeśli chodzi o reklamę, jeśli chodzi o pozycję rynkową, więc nie wątpię, że zaplecze medialne obecnego rządu bardzo zaciera ręce i bardzo się z tego cieszy, że po prostu tak osłabiono jednak odbudowane w ostatnich 8 latach media publiczne. mam nadzieję, że to się nie uda i że będzie można mimo wszystko w jakiś sposób powstrzymać te działania. Tutaj wiele nam powie KRS, czyli w moment, kiedy sąd na podstawie tak wątłych przepisów prawnych, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, wpisze, bądź ufam, nie wpisze nowych władz do sądu i wtedy się do rejestru sądowego i wtedy się tak naprawdę okaże.
Ale te zapisy też mogą być kwestionowane, pamiętajmy, pani doktor.
Zobaczymy.
Będziemy
bronić bacznie mediów publicznych, będziemy, zapowiadam to w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jednoznacznie. Na koniec jedną chciałam informację przekazać. My również przeciwko obecnym zmianom w mediach publicznych wypowiedziały się takie organizacje jak Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, największa organizacja dziennikarzy na świecie, zrzeszająca ponad 600 tysięcy dziennikarzy ze 147 krajów na świecie. Ona ma charakter, byśmy powiedzieli, absolutnie liberalny, wręcz chwilami lewicowy. Nieraz z kolegami byliśmy w sporze na tematy różne związane z tym, co dzieje się w Polsce, a oni dzisiaj jednoznacznie już dwa duże oświadczenia po prostu wydali przeciwko wszystkim działaniom po prostu rządzących obecnie w Polsce w stosunku do mediów publicznych. Warto też tego typu głosy brać pod uwagę, bo tutaj no, widać ewidentnie, że obecna koalicja mocno przesadza i to, co zrobiła w stosunku do mediów publicznych, naprawdę jest czystym bezprawiem. Trzeba to po prostu widzieć.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, pani doktor. Mam nadzieję, że jeszcze o sytuacji w mediach na naszej antenie będziemy mogli swobodnie porozmawiać.
Bardzo panu dziękuję za tę możliwość wypowiedzi i bardzo to sobie cenię. Wszystkiego dobrego słuchaczom. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.